Studio Wschodnie.
Na zegarze jest 11,5 minuty po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A zaczynamy od tematu numer jeden na całym świecie, bo już ponad 1 200 000 ludzi na całym globie zostało zakażonych COVID-19, ponad 65 tysięcy zmarło. Dziś w Studiu Wschodnim przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja na Węgrzech i Białorusi, i zaczynamy od naszego wschodniego sąsiada. Połączyliśmy się z Agnieszką Romaszewską-Guzy, dyrektorem telewizji Biełsat. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Pani dyrektor, prezydent Aleksandr Łukaszenka potwierdził we wtorek śmierć pierwszego pacjenta w kraju z powodu koronawirusa. Do tej pory w tym kraju zarejestrowano oficjalnie, to te najnowsze informacje, już 562 przypadki. Oficjalna liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła do 8. I na początek mam pytanie, czy są to wiarygodne dane?
Moim zdaniem, bo to oczywiście, cóż, no ja się mogę opierać tylko na mojej wiedzy i doświadczeniu, o tak bym to powiedziała, moim zdaniem najzupełniej nie. To znaczy, może zaraz próbuję wyjaśnić, dlaczego moim zdaniem one są niewiarygodne. Otóż Białoruś przez znaczną część czasu, właściwie do zeszłego tygodnia, praktycznie w ogóle zaprzeczała istnieniu jakiegokolwiek koronawirusa, zakażeń na Białorusi. Tam co prawda zaczęły się szerzyć informacje o powszechnym dość zapaleniu płuc, którym się ludzi hospitalizuje, no ale to nie było wszystko jasne, nie było pewne. Potem podano jakąś, że tam owszem jakieś osoby są, bo one przyjechały z zagranicy, powiedział Łukaszenka, i dlatego są. I tam w pewnym momencie doszło do liczby 96 i potem ona stała, ta liczba, nie wiem, 3 dni stała, właściwie nic się nie zmieniało. Nikt tam nie było zmarłych, było 96 osób. Znaczy, od początku było widać, że coś jest nie tak z tymi liczbami. One nie pojawiały się normalnie. No jeśli chodzi o takie praktyczne podejście do sprawy, no to jest dosyć jasne, że Białoruś ma zarówno kontakty z Rosją, gdzie to zakażenie jest, jak i chociażby z Polską czy Ukrainą, gdzie ono również jest. Polska tutaj jednak była dosyć istotnym też elementem. I jednocześnie, i to jest bardzo ważne, warto to podkreślić, nie było żadnych pomysłów na przeciwdziałanie. W związku z tym po prostu wszystko działało, pracowało normalnie. No i co się stało? No cud się stał, no nie przenosi się.
Wszystkie kraje w regionie zamykały, czy zamknęły granice, a Białoruś tego nie robiła. Właściwie tak jak państwo funkcjonowało tak, jakby koronawirusa nie było. Dlaczego Łukaszenka bagatelizował koronawirusa, czy bagatelizuje nadal?
No bagatelizuje nadal, bo jeszcze wczoraj, no owszem, zrobiono, przedłużono wakacje dzieci szkolnych, tak, ale tam cały czas normalnie pracują, tam są normalnie otwarte sklepy, normalnie działają wszystkie restauracje, tam oczywiście ludzie mniej przychodzą, to taka prawda też jest, ale państwowe teatry funkcjonują, są spektakle, nawet wiem, że premiera jakaś to tam jest wystawiana. Jednocześnie był cały czas przecież kończył się właśnie mistrzostwa w hokeju, była Liga Białoruska, to jedyna, która w ogóle chyba...
No właśnie, w całej Europie i na całym świecie właściwie sport całkowicie zamarł, w całej Europie wszystkie ligi przestały grać, no i nagle cały świat zobaczył i dowiedział się o tym, że są sportowcy na Białorusi i cały czas grają w piłkę.
Tak jest tutaj, bo okazało się, że tu stanowczo zabroniono im przerywania tych rozgrywek. No to jest gra, po pierwsze, to jest bardzo niebezpieczne, bo to są gry kontaktowe, bardzo blisko kontaktowe. To nie jest tak, że to się z daleka odbija piłkę nawet, tylko to są przecież gry kontaktowe, co każdy, kto to oglądał, to przecież doskonale wie. Już nie mówiąc o liczbach widzów na trybunach, przecież to nie były też mecze rozgrywane przy zamkniętych trybunach. Choćby, już pomijam właśnie samych zawodników. Także wszystko to razem, zważywszy na całkowity brak praktycznie działań ochronnych. W tej chwili ludzie zaczynają sobie szyć maski, ale to jako jedyna ochrona, to jest, można sobie łatwo wyobrazić, że to daleko nas nie zaprowadzi. No i teraz tak, i teraz jakby to dochodzimy do miejsca, w którym ja uważam, że to jest wszystko te dane są nieprawdziwe. To znaczy, owszem, być może ta epidemia jest na Białorusi na etapie nieco później się zaczęła niż w Polsce, możemy tak założyć, prawda? No ale to nie zmienia faktu. Ona przynajmniej, ona już należy założyć, że trwa minimum ponad dwa tygodnie. I w tej sytuacji, trzy, trudno powiedzieć dokładnie, i w tej sytuacji przy całkowitym braku działań przeciwdziałających, bo to jednak trzeba bardzo podkreślić, no ma porównywanie z Polską, jest tu zupełnie absurdalne. Polska ma bardzo ostre przepisy już praktycznie 3 tygodnie, bardzo ostre, a dosyć wcześnie wprowadzone, a jednocześnie Białoruska nie ma żadnych przepisów, no ale tak jakoś jest, że tu nie wiadomo, wódka ich chroni, czy co tam ich chroni, czy właśnie mówi się o szczepieniach, no różne rzeczy się mówi, ale fakt jest w każdym razie taki. No i pan zadał teraz pytanie jeszcze o gospodarkę chyba, tak? O przyczyny.
No bez wątpienia to wpłynie na, czy już wpływa na gospodarkę. Zresztą to się, gdy posłuchamy tego, co mówił prezydent, no to w kontekście produkcji choćby kaszy gryczanej, która okazuje się towarem strategicznym, prawda?
Tak, tak. No więc to był jeden ze znaków, że oni jednak uznali, iż sytuacja jest poważna.
Coś się dzieje.
Tak, bo tak udawali, że w ogóle nic, jest świetnie, ale tu nagle zakazali wywozu z Białorusi, niech pan sobie przedstawi, kaszy gryczanej, cebuli i czosnku. Takie były zakazy, słuszne, to prawda, ważny towar. No w każdym razie, ale ja może tutaj wobec tego nawiążę do spraw ekonomicznych. To znaczy pan zapytał, dlaczego Łukaszenka to robi. Ja podzielam koncepcję jednego z ekonomistów, z którymi Biełsat współpracuje, to jest koncepcja następująca, a mianowicie koncepcja, że to chodzi po prostu w ogromnym stopniu o gospodarkę. To znaczy, gospodarka białoruska jest w tak dramatycznym stanie w tej chwili i budżet tak kompletnie się nie spina bez jakiegokolwiek koronawirusa. W tej chwili mamy jeszcze zawirowania te naftowe wszystkie. I biorąc to wszystko pod uwagę, on po prostu ma przekonanie tutaj, to bardzo dobrze było wyjaśnione przez właśnie tego naszego ekonomistę, pana Czałego, on się Czały nazywa, to, że jakby podejmowanie decyzji w sprawach koronawirusa to jest taki, jak można sobie wyobrazić, taką prostą, po której ten rządzący przesuwa suwakiem. Po jednej stronie jest depresja ekonomiczna, bardzo poważne trudności dla obywateli, a po drugiej jest po prostu życie obywateli na drugiej stronie tego suwaka. No i tak przesuwa się troszkę w tą, żeby jakoś wypośrodkować tą sytuację. I wiadomo, że dla państw zachodnich to życie ma znacznie większą wagę obywateli, w związku z tym ten suwak jest przesunięty bardzo w tamtą stronę. W tą stronę, gdzie na tym odcinku, gdzie w tym kierunku, gdzie jest to życie obywateli i zdrowie. A z drugiej strony, prawda, mamy gospodarkę i w ogóle ewentualne ciężary funkcjonowania państwa. I wiadomo, że państwa zachodnie ostatecznie idą w kierunku tego, żeby chronić życie obywateli. Jeśli chodzi o Białoruś, To nie jest takie oczywiste. Obywatel nigdy tam się nie liczył. To jest sowieckie podejście do obywatela. A jednocześnie pewność, że gospodarka się rozpadnie i to w sposób katastrofalny, po prostu katastrofalny, że im państwo biedniejsze, tym się będzie rozpadać bardziej, prawda? Jak się ma taką poduszkę jak Niemcy, to jest większa szansa, niż że się przeżyje, niż jak się poduszki nie ma.
To może z pomocą przyjdzie Rosja, Federacja Rosyjska. Już tam też pojawiają się informacje o tym, że Białoruś przynajmniej na razie nie oficjalnie chyba, żeby Białoruś się zwracała się z pomocą do Federacji Rosyjskiej w walce z koronawirusem.
No oni w gruncie rzeczy będą się pewnie zwracać do każdego w tej chwili, chociaż Rosja będzie miała swoje własne problemy, bo powiedzmy sobie też otwarcie, Rosja to nie Moskwa, Rosja to bardzo wielki kraj, w którym też, jak wiemy, działo się dziwnie.
Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby okazać słabość, co zresztą wynika z działań Władimira Putina w ostatnim czasie. No mam takie choćby obrazki, jak to wspaniałomyślna Rosja przekazuje sprzęt Włochom, którzy zmagają się w tej chwili z największym problemem, jeśli chodzi o koronawirusa.
Tak, no ale tu jednocześnie rosyjscy ekonomiści określają to, ekonomiści, w ogóle eksperci określają całą sytuację, że jeśli chodzi o koronawirus w Rosji, to jest mniej więcej tak, jakby właśnie zdarzyło się trzęsienie ziemi w czasie klęski powodzi, bo sytuacja jest taka, że mamy tam spadające ceny ropy, które w tej chwili postawiły całą gospodarkę rosyjską i w ogóle już budżet rosyjski, zwłaszcza w bardzo, bardzo, bardzo trudnym położeniu, w coraz trudniejszym położeniu, a jednocześnie epidemia się rozwija, bo właśnie musimy sobie powiedzieć, że Rosja to nie tylko Moskwa. My widzimy Moskwę, my widzimy Petersburg, ale to jest wielki, wielki kraj. I teraz niech pan sobie weźmie pod uwagę jedną rzecz, że tam się ten koronawirus w ogóle nie rozprzestrzeniał, a jest to kraj o najdłuższej granicy z Chinami. To Chińczycy tam nie przejeżdżali w ogóle dotychczas. Dopiero jak się w Europie zaczął koronawirus, okazało się, że elegancko jest mieć koronawirusa i bardzo po zachodniemu. Mieć tą epidemię, to się w Rosji zaczęła.
Bo jest na kogo po prostu zrzucić winę, że to podobnie jak w przypadku Białorusi, efekt właśnie przyjezdnych z zachodu.
Tak jest, tak, zresztą to było przedstawiane, ale też w pewnym momencie to zaczyna dochodzić do Moskwy, do stolicy i jest to coraz trudniej ukryć, bo w momencie, kiedy to jest na Dalekim Wschodzie, to dziwny sezonowy wzrost zachorowań na zapalenia płuc, no cóż, no u nas ludzi mnoga i generalnie rzecz biorąc nie robi aż takiego wrażenia. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna docierać do stolicy, zaczyna to wrażenie robić, no a jednocześnie, tak jak słusznie pan zauważył, no mamy wtedy jasną przyczynę. Natomiast mnie się sytuacja, w której w Rosji w ogóle nie było praktycznie przypadków zakażeń koronawirusem, właśnie zważywszy na to, że to zakażenie było bardzo silne w Chinach i że jednocześnie jest to kraj, jak podkreślam, o najdłuższej granicy lądowej z Chinami, o bardzo wielkiej liczbie też Chińczyków, którzy w tej chwili tam są przecież kontakty gospodarcze na Dalekim Wschodzie. No to po prostu wydaje mi się to w ogóle niemożliwe. Także ta sytuacja Rosja nie będzie miała łatwo i co ona będzie dalej z tym fantem robić, to bardzo trudno przewidzieć. Oczywiście jest jasne i to trzeba wziąć pod uwagę, że w krajach autorytarnych i totalitarnych obywatel nie jest wartością. Jeszcze raz podkreślam, na tym naszym suwaku, na którym przesuwamy decyzje polityczne od prawda, dobra gospodarki na przykład, czy dobra rządzących w kierunku tego dobra, znaczy to, jakby to być dobrobytu i życia obywateli, no to życie obywateli jest mało ważne, prawda? Więc wiele decyzji może tego nie uwzględniać.
Jeszcze wracając do Białorusi, chciałem zapytać o ten element społeczny. Pani redaktor mówi o tym, że inne jest postrzeganie życia ludzkiego i wartości tych obywatelskich w krajach totalitarnych i autorytarnych, ale no i też ten rozdźwięk widzimy w przypadku Białorusi, też coś się dzieje, ponieważ no mamy też taki gest białoruskich lekarzy, którzy nagrali i udostępnili to na portalach społecznościowych, taki apel, w którym no, publikują informacje dotyczące koronawirusa. No, delikatnie mówiąc, to co mówią zupełnie mija się z tym, z tą narracją Mińska w sprawie COVID-19.
No tak, to oczywiste. No trzeba sobie powiedzieć też, że no Białorusini są Europejczykami, dosyć dobrze wykształconym narodem. To jest jednak, to też nie zapominajmy o tym, nie jest to wbrew temu, jakby można patrzeć na rządzącego tym krajem, na rządzących tym krajem, to nie jest całkowicie kraj trzeciego świata, prawda? Więc w związku z tym tam ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i jakie są tego następstwa jest całkiem sporo, tylko teraz co tu zrobić, bo to jest katastrofa tego typu, gdzie bardzo trudno się chronić, jest na zasadzie, że tak powiem, pospolitego ruszenia społecznego. To musi jednak, znaczy bardzo ważne jest jednak działanie państwa tutaj też. No ale ludzie próbują coś robić, no między innymi właśnie tego efektem był ten apel. To jest zresztą moim zdaniem tego, to jest moim zdaniem dowód na to, że mam rację mówiąc, że te dane, co z tymi danymi, to jest marnie, bo przecież ludzie muszą doskonale wiedzieć, jaka jest sytuacja w w szpitalach tego mało kto powie, a już zwłaszcza pod nazwiskiem nikt nie powie, bo to od razu ma problemy. Natomiast no, muszą to widzieć już teraz. A tak jak mówię, Białoruś jest na etapie epidemii jeszcze na pewno wcześniejszym niż Polska. Do tej pory nic praktycznie w tej dziedzinie nie robi. No jeżeli popatrzymy na Włochy, które też nic niespecjalnie nie robiły, czy Hiszpanię przez bardzo, bardzo długi okres, no to musimy się spodziewać najgorszego po prostu. Naprawdę najgorszego. Tyle, że uwaga, uwaga właśnie. Pewne rzeczy możemy tu nie zauważyć, bo po prostu zarówno władza się tym nie będzie przejmować, jak i ludzie są przyzwyczajeni do trudności życia, jakby do tego, że no cóż, no życie jest straszne, trudne, ten umiera, tamten żyje ciężko, no. W związku z tym będzie to mniej wychodzić na zewnątrz i to mnie zresztą bardzo niepokoi, że to tak będzie. No ludzie próbują się organizować, ale z kolei jak mają iść do pracy, co mają nie przyjść do tej pracy?
Znaczy, ale też widać tę różnicę, kiedy jeszcze kilka dni temu no, ten widok ludzi w maskach nie był tak powszechny, to teraz rzeczywiście się zmieniło i jak też donoszą media, mieszkańcy Mińska przede wszystkim, to jest widoczne, że właściwie w miejscach publicznych, w sklepach widok człowieka z maseczką nie jest właściwie no, jest powszechny, prawda? Więc coś ludzie...
No bo to się zmienia w świadomości ludzi. To się zmienia w świadomości ludzi. I ludzie, to co od nich zależy, bo maseczkę możesz sobie założyć, możesz spróbować sobie uszyć, założyć. No ale na przykład już jeśli chodzi o transport publiczny, to już niestety są czy chodzenie tam do pracy, czy o... No to po prostu to już niestety nie od ciebie zależy. Musisz jakoś się sobie z tym radzić, bo powiedzmy na koncert możesz nie chodzić, na mecze. Natomiast maseczkę możesz sobie uszyć. No to, co ludzie mogą robić sami, to na pewno myślę, że będą robić sami. To będą próbowali. Natomiast no pytanie, co ta władza zrobi? No to jest rzeczywiście w pewnym momencie pewnie będzie zmuszona wprowadzić ostatecznie, a może nie. Już sama nie wiem.
To jeszcze jedno pytanie, może z punktu widzenia ciągłości władzy nie tak istotne, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Co z wyborami prezydenckimi na Białorusi? No bo wiemy, że muszą się odbyć w tym roku. Zdaje się w sierpniu.
Do końca sierpnia. One nie mają terminu wyznaczonego, bo to nie zostało ciągle jeszcze wyznaczone. Termin nie został ogłoszony i nie wiadomo. Wiadomo, że muszą się odbyć do końca sierpnia, no ale była mowa nawet o tym, że miały się odbyć w czerwcu, była mowa, a może nawet w maju, a w czerwcu. Potem była mowa, że może w sierpniu. Trudno powiedzieć.
Prezydent Łukaszenko mówi, że na razie nie mamy podstawy przekładać wybory prezydenckie.
No tak. Na razie w ogóle nad tym się generalnie mało kto tam zastanawia, zwłaszcza, że te wybory to no, u nich no, nie są wybory, więc cóż mówić, no to jest kwestia tego, kiedy najprawdopodobniej oni go przeprowadzą, je to myślę, że tak będzie, przeprowadzą je w sierpniu po prostu, w momencie, kiedy wszyscy będą na wakacjach, bardziej to stosunkowo łatwo. Wtedy wszystko pod kontrolę wziąć i tak się zostanie to prawdopodobnie zrobione. Tak sobie wyobrażam, ale oczywiście no pewności nie ma, bo jeszcze nikt nie wie tak naprawdę, jak się cała sytuacja epidemiczna i gospodarcza na Białorusi rozwinie. No to, że właśnie nie będzie dobrze, to jestem przekonana.
Czy właśnie prezydent Łukaszenko będzie chciał wykorzystać sprawę koronawirusa i walki z COVID-19 jako tą kartę przetargową w kolejnym głosowaniu, które będzie miało jemu przedłużyć władzę o kolejne lata na Białorusi?
No, czy być może by chciał, ale pytanie, czy będzie mógł. To znaczy, jak mu nie, to jak mu to słabo wyjdzie, to nie tylko nie będzie mógł, ale nawet będzie musiał uciekać od tego tematu. No bo prawda jest taka, że jeżeli te wybory będą w sierpniu, a sytuacja będzie się rozwijać tak, jak się rozwija w tej chwili, no to moim zdaniem poziom wkurzenia obywateli będzie tak wysoki, że nawet spokojni Białorusini, którzy przyzwyczajeni są do cierpliwości i siedzenia na gwoździu, jak wiemy z popularnego powiedzonka, no to jednak zaczną się denerwować. Także myślę, że obawiam się, on pewnie sobie tak wyobrażał, bo ma bardzo prymitywny pod tym względem też ogląd sytuacji, że jakoś mu się uda wymknąć z tego, tu się trochę zamarzy, tu się trochę oszuka, trochę jakiś staruszków umrze, no i jakoś, a poza tym wyjdzie się z tego suchą nogą, Białoruś wyjdzie, poza tym, a reszta innych krajów będzie już pogrążać się w jakimś kompletnym bagnie. I on tak to sobie wyobrażał i że wtedy to będzie mógł wykorzystać w wyborach. Proszę, nasza zielona wyspa, no, białoruska, także myślę, że...
Białorusini to kupią?
Właśnie myślę, że znaczy problem polega na tym, że no, zależy od sytuacji. Znaczy, jeżeli ta sytuacja będzie się tak rozwijać, jak ja przypuszczam, że będzie się rozwijać, czyli że będzie się dramatycznie pogarszać, w ciągu najbliższego miesiąca będzie się dramatycznie pogarszać, to jest bardzo poważny problem dla niego. Co gorsza, ja panu powiem jeszcze jedną rzecz. To jest bardzo poważny problem dla Polski również. A to dlatego, że obawiam się, że ta epidemia przetrwa naszą wschodnią granicą dużo dłużej niż w Polsce. Niewygaszona i w gruncie rzeczy nieopanowana z różnych przyczyn, z innych przyczyn na Białorusi, z innych na Ukrainie.
Ale czyli to zagrożenie też będzie się po prostu tliło.
Tak jest, że będzie się tliło i będziemy mieli ogromny problem, bo mamy przecież bardzo poważną ilość pracowników ze wschodu, mamy bardzo duże kontakty pod tym względem i to jest dla nas, już dla polskiej gospodarki istotny element, a polskiego rolnictwa, lato się zbliża. No i musimy się liczyć z tym, że w tym roku tych pracowników nie będzie. I co więcej, nawet nie można sobie wyobrażać, jak można żądać od rządu, żeby otworzył granice i następnie nam rozpoczął ponownie epidemię, więc tu w tym momencie naprawdę mamy bardzo trudną sytuację, będziemy mieli my w Polsce.
Czy można się przed tym jakoś ochronić? To znaczy pytam oczywiście o te zabiegi dyplomatyczne, które mogłyby skutkować jakąś współpracą Polski właśnie z sąsiadami, żeby ten scenariusz, o którym pani redaktor mówi, się nie ziścił? Czy go w jakiś sposób załagodzić, jego skutki?
No, możemy próbować. Oczywiście na razie musimy sami sobie poradzić z naszymi problemami, które też nie są takie łatwe. Jednak mamy 36 milionów ludzi, to jest duży kraj. No i bardzo rozwalającą się służbę zdrowia już od lat 30, więc mniej więcej coraz bardziej. Także no, mamy sami własne problemy, więc troszkę tutaj bym nie zachęcała do rosyjskiego scenariusza, że będziemy pomagać wszystkim innym. Aczkolwiek, no, rzeczywiście uprzytomnienie sobie i jakby problemu przez Ukrainę i Białoruś jest dla nas bardzo ważne. Przy czym moim zdaniem, jeśli chodzi o Białoruś, to mamy bardzo poważny problem, czy oni będą w stanie w ogóle sobie jakby przewalczyć to, żeby zacząć się tym problemem zajmować. A jeśli chodzi o Ukrainę, to co prawda świadomość problemu tam jest, ale moim zdaniem tam nie ma armat. To znaczy po prostu państwo jest za słabe i za niewydolne, żeby było w stanie to sprawnie opanować. Także mamy bardzo poważny problem tutaj. No myślę, że będziemy musieli wprowadzić jakieś systemy na przykład, nie wiem, po pierwsze na pewno będą przedłużone, jeszcze moim zdaniem dłużej będą przedłużone prawa pobytu i pracy tych, którzy są. Jestem o tym przekonana, że tylko będą chcieli zostać, to moim zdaniem będą wprowadzane jakieś tutaj takie możliwości. Oczywiście nie wiem, to ja tu wróżę z fusów, ale tak uważam.
Te najbliższe tygodnie i pewnie miesiące właściwie będą takim poligonem doświadczalnym, bo właściwie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak sytuacja się będzie rozwijała. Będziemy to oczywiście sprawdzać także w naszym programie. Tymczasem bardzo dziękuję. Agnieszka Romaszewska-Aguzy, dyrektor telewizji Bielsat, była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.